Żałuję mnóstwo chorych, niewidomych, chronnych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz te zdrowie? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie prowadził do sadawki, gdy nastąpi poruszenie głosu. W czasie, gdy ja wychodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci coś gorszego się nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie. Przepiękny, ukazany dziś symbol wody, która niesie uzdrowienie, która niesie życie. I to nie jest symbol z czasów biblijnych. Przecież sami się o tym doskonale przekonujemy, że gdy wody zabraknie, to i nasze życie bywa zagrożone. To i rośliny, które spożywamy, też nie mają jak żyć. Zwierzęta, które też są pokarmem dla człowieka, też nie mają się czego napić. Nie ma życia bez wody. Ale jednocześnie ten przepiękny biblijny obraz, szczególnie właśnie w tym pierwszym dzisiejszym czytaniu, jest też nawiązaniem do symbolu łaski, która płynie ze świątyni, z miejsca świętego. To właśnie dlatego, że ta woda stamtąd brała swój początek i wpływała na teren suchy, dawała życie temu właśnie wysuszonemu miejscu. Pozwalała też żyć zarówno roślinom, jak i zwierzętom. Życie łaski. Mówiliśmy o nim więcej w niedzielę, w tym pierwszym dniu naszych rozważań, pochylając się nad słowami jasnogórskich ślubów. Dziś przejdźmy do kolejnego fragmentu, bo i to odniesienie do wody żywej, wody niosącej też uzdrowienie, znajdziemy w kolejnym fragmencie. Prymas Wyszyński zapisał: Matko Bożej łaski, przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Najpierw w tym pierwszym zdaniu mamy zwrot usilnie pracować. To znaczy, że te ogromnie potrzebne w życiu człowieka dary, którymi są miłość, sprawiedliwość, zgoda i pokój, nie przychodzą znikąd. Owszem, one są Bożymi darami, ale potrzebują też ludzkiego zaangażowania, żeby się przełożyć właśnie z tego bycia w Bogu, zamieszkania w Bogu, na dary, którymi też posługuje się człowiek w codziennym życiu. Przecież ta miłość od Boga dana dotyka zarówno życia osobistego w tych naszych wspólnotach, jak i społecznego. Trzeba to przypomnieć po raz kolejny, ten kontekst historyczny powstających jasnogórskich ślubów. Bo i ta miłość, sprawiedliwość, zgoda i pokój wyraźnie do tamtych sytuacji się odnoszą. Jesteśmy kilkanaście lat po II wojnie światowej. Jeszcze Polacy nie zdążyli oswoić się z darem wolności, a szybko wiedzieli, że ją na nowo utracili. Kilkanaście dni temu wspominaliśmy tych, którzy walczyli jeszcze po wojnie i to długo. Żołnierzy wyklętych. No właśnie, wyklętych dlatego, że ta kolejna władza, która przyszła, nie widziała w nich kogoś, kto walczy o pokój, kto chce miłości, jedności i zgody w tym narodzie. Raczej widzieli przeciwników, tych, którzy podburzają jeszcze innych, którzy wyniszczają naród. Jednocześnie prześladowano także ich rodziny, więc nie tylko samych tych ludzi, którzy dotykali władzy, dotykali tych bolesnych miejsc, ale także ich najbliższych. Wielu uciekało z ojczyzny, a ci, którzy pozostawali, często kończyli swoje życie po ciężkich chorobach, po więzieniach, do których byli wtrącani. Jak w takim społeczeństwie zbudować miłość, sprawiedliwość, zgodę i pokój? No właśnie, musi być wytrwała praca. Zobaczmy, siostry i bracia, że po tych kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń, kiedy te śluby zostały złożone pod Jasną Górą, dziś jest podobny czas. Nie może dziś nam zabraknąć miłości, sprawiedliwości, zgody i pokoju. W latach 90. żył taki człowiek, kapłan, filozof, który właściwie nie sam wymyślił takie pojęcie, ale go wykorzystał, przenosząc to określenie od jednego z literatów rosyjskich. Kiedy Polska w 91 roku odzyskała niepodległość, zaczęła budować tą nową państwowość, to on po kilku latach, widząc jak to funkcjonuje, widząc wiele błędów, które się dzieją, powiedział o Polakach, że to jest homo sovieticus, człowiek radziecki. Że zostało w nas tak wiele zachowań, które właśnie ci ludzie ze wschodu mieli w sobie. Zresztą nie musimy daleko szukać. Wystarczy pomyśleć te dwa lata wstecz, kiedy zajmowały wojska rosyjskie Ukrainę. Przecież to zachowanie ich, traktowanie ludzi niczym się nie różniło od tego, co działo się na terenie naszej ojczyzny po 1945 roku. Wyzwolenie, owszem, ale mogło dotyczyć tylko tego, że przepędzili żołnierzy niemieckich, ale nie tego, że przynieśli ze sobą wolność. Bo szło za nimi zniszczenie materialne, dóbr, które Polacy jeszcze jakieś mieli po wojnie, też niszczenie ludzi, kobiet, sióstr zakonnych, które były gwałcone. To był ten człowiek radziecki, który miał wyzwalać, który przez wiele lat potem był chwalony przez sporą część naszego narodu. Jeszcze dzisiaj niektórzy tęsknią za tym, co tamta władza zostawiła. Tylko czy w takim sposobie bycia da się budować miłość, sprawiedliwość, zgodę i pokój? To właśnie dlatego te uzdrawiające wody, które płyną od Boga, które jako Boże dzieci przyjmujemy, mają być także tymi uzdrawiającymi dla nas wodami. Znów warto wspomnieć Jana Pawła II, 91 rok, czwarta pielgrzymka do ojczyzny. Papież wybiera jako wskazówkę dla nas, Polaków, jako program tych właśnie dni pielgrzymowania dekalog, żeby to na nowo budujące się państwo, naród, który się odnawia, miał fundamenty. Jak nawet dziś posłucha się jeszcze jego homilii z lotniska pod Kielcami, gdzie papież krzyczał, co naprawdę się mu rzadko zdarzało, to ciarki przychodzą po plecach. Tam akurat krzyczał w odniesieniu do życia rodzinnego, które właśnie przez tą nową władzę było niszczone. I mówi, nie może mnie to nie obchodzić, nie może mnie to nie interesować, bo jestem synem tego narodu. I wtedy media, krytykując postawę papieża, właśnie jego surowe i wymagające słowa, mówiły, jak śmie ten nasz papież, ten nasz rodak w taki sposób do nas mówić. Tylko po tamtych latach, od 91 roku do dziś, widać, jak bardzo prorocze to były słowa. Jak bardzo są prorocze do spółki z tymi jasnogórskimi ślubami narodu. Bo i dziś ta praca nad miłością, praca nad sprawiedliwością, nad zgodą i pokojem jest czymś niesamowicie potrzebnym. No popatrzmy na samą sprawiedliwość. Przecież ten czas właśnie wyniesiony z tych lat życia w systemie wschodnim oduczył człowieka zaangażowania w pracę. Jak wielu nauczyło się kombinować. Już to nawet nasze powiedzenia, czy się stoi, czy się leży. To nie były tylko powiedzenia, no bo tak uważano. To piękne słowo fucha. Wielu wie dokładnie, o co chodzi. Że pracując na państwowym, można było sobie coś dorobić na boku dla siebie. Tylko że owszem, było to jakieś odgrywanie się na władzy. Ale było to też niestety w pewnym stopniu okradanie narodu, tego dobra, który naród wypracowywał. I ten zwrot księdza Tischnera do tego też się odnosił, że ten szacunek dla pracy, która przecież właśnie ma być dobrem niesionym drugiemu człowiekowi. Czemu tak często narzekaliśmy na budownictwo? No bo jak majster, czy może i kierownik, z tego co przyszło jako cement, część wykorzystał na budowę, a część zabrał gdzie indziej, no to wykonanie tego już nie było tak solidne. Albo kupiono coś, co było gorsze, bo można było resztę zabrać dla siebie. Czemu nauczyliśmy się zanosić łapówki do lekarzy? Byśmy uważali, że bez tego nas nie wyleczą. A może i ta postawa ich roszczeniowa nie była najlepsza. Ten etos pracy na każdym właściwie polu miał właśnie w tym kraju wolności się odnawiać. Tego już chciał prymas w latach 50., żebyśmy to chcieli zauważyć. Bo krzyczenie o tym, państwo to robiło, że ktoś tam wypracował 300% normy, no to był jeden wielki śmiech. Sprawiedliwość. To także kwestia podejścia do obowiązków swoich, no chociażby uczniowskich. przecież właśnie ten, kto, owszem, 18-latek jeszcze nie wie, jaki zawód będzie wykonywał. No chyba, że już jest przekonany, co chce robić, to tym bardziej jego przyłożenie się do nauki powinno być takie, żeby za chwilę jego praca wykonywana była darem dla drugiego człowieka. Bo jak zrobi fuszerkę, to ktoś na tym będzie cierpiał. Nie jesteśmy daleko. Wystarczy, żeby na tej zaporze ktoś wtedy, gdy ją budował, zawalił parę rzeczy. Zginą tysiące ludzi poniżej, jeśli ta tama by pękła. A takich przykładów można podawać bardzo wiele z różnych stron. To uczenie się sprawiedliwości zaczyna się przecież także w naszych domach, w tych małych wspólnotkach. Żeby każdy też otrzymywał to, co się mu słusznie należy. Owszem, także, żeby rodzice mieli z czego zaopatrzyć, wychować swoje dzieci, wysłać je do szkoły, tam też utrzymać wszystko razem. Właśnie ta sprawiedliwość przenosząca się z tych małych wspólnotek na tą większą. I to się w niczym nie odróżnia od tej sprawiedliwości, której od Boga się uczymy. Bo jak jej od Boga nie weźmiemy, to ta ludzka, no właśnie, wiemy jaka jest. To samo, kiedy mówimy o pokoju. Możemy mówić o wielkich hasłach. Możemy krzyczeć nawet w odniesieniu do tego, co się dzieje za wschodnią granicą, jaka to jest niesprawiedliwość. Nawet powinniśmy, to prawda. Ale właśnie ta usilna praca nad pokojem zaczyna się od swojego serca. Od mojej, znowu, najbliższej rodziny. Na ile ja umiem budować pokój między nami, między żoną i mężem, między córką i tatą, synem i mamą, między rodzeństwem, między kolegami w klasie. Czy żyjemy w pokoju? Czy ten pokój ze sobą rzeczywiście umiemy budować? Czy przyjmujemy takie zasady życia, które sprawiają, że ten pokój rzeczywiście między nami jest? I znów, bez tej wizji pokoju, o której nam mówi Ewangelia, całe Pismo Święte, nie ma pokoju na świecie. Cóż z tego, że papież co roku na 1 stycznia ogłasza kolejny Dzień Pokoju, kolejny z papieży pisze przepiękne listy na ten Światowy Dzień Pokoju, są modlitwy, jak okazuje się, że wolność człowieka, egoizm człowieka idzie tak daleko, że o tym pokoju, owszem, trzeba mówić, o niego się starać. Ale widzimy, że właśnie tam, gdzie egoizm i pycha przezwyciężą te prawdziwe wartości, to go po prostu nie będzie. Prymas Wyszyński mówi też, dlaczego mamy się starać o te wartości. W drugiej części zdania dodaje, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Jak brakuje tamtych wartości, pojawiają się te słabości i dramaty, które prowadzą do ogromnych ludzkich porażek i ludzkich, i narodów. I druga część tego przyrzeczenia, które dziś rozważamy. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy. Dzielić się ochotnie między sobą. I tu trzeba też powiedzieć chyba wyraźnie i otwarcie, chwaląc, dziękując, błogosławiąc to, że kiedy te 2 lata temu ten dramat wojny na wschodzie się wydarzył, to nie brakło u nas tego otwartego serca. Ale też ważne by było to, żeby to nie były tylko zrywy, żeby to nie były akcje, ale żeby to była postawa stała, żeby mieć oczy otwarte tam, gdzie trzeba rzeczywiście to podzielenie się tym, co mamy, wykonywać. Zresztą sami byliśmy w takim czasie i pewnie jeszcze sporo z nas pamięta stan wojenny, gdzie rzeczywiście wiele krajów z zachodu przysyłało do nas konkretną pomoc, bo było bardzo źle. począwszy od mąki, cukru, sera, nawet gum do rzucia. Bo tego brakowało. W kraju, w którym nie powinno było tego zabraknąć. Bo się okazało, że to dzielenie się plonami ziemi nie było jak trzeba. Zresztą kolejny z takich powiedzeń naszej wielkiej przyjaźni ze wschodem, że oni nas kochają, brzydko mówiąc, za żarcie, a my ich za wzięcie. Czyli za to, że nas wzięli pod niewolę. Powiedzenie, ale to się też przekładało na konkrety tego, że państwo, naród ubożał, a ci, którzy byli przy władzy i mieli tym narodem się opiekować, nie umieli tego robić albo nie chcieli tego robić. Albo ten nacisk zewnętrzny był taki, że te bogactwa nasze szły zupełnie gdzie indziej. Jak ważne jest to także dzisiaj. I owszem, ktoś może powiedzieć, że to jest temat polityczny. Tylko jeśli się nie idzie drogą Ewangelii, która uczy miłości, miłości bliźniego, otwartości na drugiego człowieka, to to wszystko będzie tylko taką piękną mrzonką, że chcielibyśmy, żeby tak było. I znów w drugiej części prymas dodaje, dlaczego tak robić. Żeby nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Warto tutaj dodać jeszcze jedno słowo, które właśnie z tych kilku słów prymasa powinno wybrzmieć. To jest słowo miłosierdzie. Bo ono jakby streszcza te wszystkie wartości przed chwilą tu wymienione. Owszem, prymas tego słowa nie umieszcza w jasnogórskich ślubach narodu. To jest jeszcze czas, kiedy co prawda już objawienia siostry Faustyny są znane, bo one się działy w latach 30. Już kardynał, przepraszam, wtedy jeszcze biskup Wojtyła jest tym, który dobrze zna to, co się działo niedaleko jego wcześniejszego miejsca pracy, czyli w Łagiewnikach. Ale jeszcze nie ma oficjalnego ze strony Kościoła potwierdzenia tego, co siostra Faustyna przekazuje światu. Najpierw to się dzieje w diecezji. Właściwie tak można powiedzieć, dopiero lata 80. są tym czasem, kiedy właśnie po pozwoleniu już wtedy kardynała Wojtyły te modlitwy do Bożego Miłosierdzia, ale też i postawa miłosierdzia staje się coraz bardziej taka, no słowo modna nie jest dobre, ale właśnie staje się nam dużo bliższa. Miłosierdzie, którego najpierw człowiek doświadcza od Boga, poznanie, zobaczenie tego, czy ja to zauważam w ogóle, że Bóg jest dla mnie miłosierny. Jednym z elementów owszem jest to, co się dzisiaj działo, kiedy przystępowaliśmy do kratek konfesjonału. To jest Boże miłosierdzie. Ale to Boże miłosierdzie okazuje się na wielu innych polach. Przecież jak nie przyznamy sobie szczerze tego, że nawet to, co spożywam i mam, i moje talenty nie są Bożym miłosierdziem, no to tylko przypiszę wszystko to sobie, swoim zdolnościom. Tylko to też jest krótkotrwałe. A dalej to miłosierdzie ma się przenosić na to, że my się stajemy narzędziami miłosiernego Boga. Tak jak Chrystus uczynił Faustynę, jak sama napisała o sobie, sekretarką, więc tą, która miała spisać, podać dalej, przekazać. I podała nam wiele dróg, na których to miłosierdzie się może okazywać. Sama wspominała, że najbardziej takie decydujące są trzy. Czyn, słowo, modlitwa. Czyn to właśnie każdy z tych drobnych nawet uczynków wobec drugiego człowieka, który będzie niósł pomoc, który sprawia, że ja jako narzędzie miłosiernego Boga umiem to dobro podzielić z drugim człowiekiem. Chętnie to czynię. Bo to jest miłosierdzie, nie litość, z której ja tam z tych resztek swoich oddaję i użyczam, ale hojność. Zauważam drugiego człowieka potrzebującego i przychodzę mu z pomocą. Słowo, no dziś chyba trochę nadcenzurowanym, bo nie zauważamy, jak wiele darem słowa możemy miłosierdzia okazać drugiemu człowiekowi. Jak potrzebne jest dzisiaj dobre słowo, zauważenie. Znów, począwszy od rodziny, gdzie jak rodzice nie dowartościują odpowiednio swojego dziecka, ale też w drugą stronę, nie upomną w odpowiedni sposób swojego dziecka, bo to też jest miłosierdzie. Nie przygłaskiwać, nie przyklepywać, ale pokazywać prawdę, jakim się ma być. To w ten sposób to dziecko, żeby się nie zapatrzyło tylko w samego siebie, to mogę uratować. To jest miłosierdzie. Miłosierdziem jest to słowo, które skierujemy do kogoś, kto jest w jakiejś chwili bolesnej, choćby związanej z chorobą kogoś bliskiego, może śmiercią, może jakimś osobistym doświadczeniem. A dziś niestety często to słowo idzie w zupełnie innym kierunku. Wystarczy popatrzeć, nawet się odniosę do naszego przypadku. Arcybiskup od kilku lat już zaprasza kapłanów na coroczną pielgrzymkę pokutną w różne miejsca diecezji. I akurat było też w miejscu, gdzie jestem, w sanktuarium w Ludźmierzu, takie spotkanie nasze pokutne. Nasz prasowy wydział w kurii przesłał wiadomość do tygodnika podhalańskiego, bo o to prosili. Włożyli to do internetu, tylko nie wyłączyli komentarzy. No to rzeczywiście takie zestawienie tego, co opisali, co się działo, o modlitwie, o jałmużnie, którą kapłani składali, o sakramencie pokuty, w zestawieniu z komentarzami, które płynęły i wylewało się właśnie z tych komentarzy tyle brudu, no to pokazuje, jak człowiek rozumie dzisiaj słowo jako dar miłosierdzia, albo właśnie jak go nie rozumie. Jak bardzo jest daleki od tego, bo akurat takich komentarzy w wielu różnych sytuacjach jest niesamowicie wiele. Dano nam wolność mówienia, a my tą wolność wykorzystujemy w zupełnie innym kierunku. A tu święta Faustyna mówiła wyraźnie, to jest jedno z tych pól, na którym siostro i bracie możesz okazywać miłosierdzie swoim braciom. I wreszcie pisała, że gdy już w tych dwóch czynie czy słowie nie jestem w stanie pomóc bratu czy siostrze, to zawsze zostaje modlitwa. Czasami czujemy się takiej ogromnej beznadziei, że już nic nie mogę zrobić. Tylko właśnie tam, gdzie świat mówi, nic nie możesz zrobić, Bóg pokazuje, przyjdź do mnie. I to nie jest jakaś resztka. To właściwie powinno być nawet na pierwszym miejscu, ale często człowiek o tym zapomina. To jest potęga tego spotkania mojego z Panem Bogiem, z której dużo więcej może nieraz pozostać owoców, takich może ktoś nie zauważy wprost, nie przyzna się do tego, ale one z tego płyną. Więc w tym zaproszeniu, które dziś prymas kieruje do nas, pozostańmy w naszych myślach, może także i włączmy w ten nasz rachunek sumienia, jak to wygląda w naszej codzienności. Jutro, kończąc nasze rekolekcje, jeszcze rozważymy jeden z fragmentów tych jasnogórskich ślubów, ale kończąc Eucharystię, dokonamy ich wypowiedzenia w całości. Może właśnie i na te zbliżające się święta paschalne staną się dla nas takim wyznacznikiem tego, co trochę przemyśleliśmy, a może właśnie będzie do czego wrócić, nad czym się zastanowić, bo jak wspominałem w niedzielę, prymas dał też konkretny program dla życia poszczególnego człowieka. Czy ja go przyjmę? Nie muszę, ale mogę.